Rekolekcje z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem.
Kochani, wrócę, nawiązując do jeszcze wczorajszej konferencji, przypominając jej tezę. Bardzo często zostaliśmy zaatakowani w naszym sercu i cały świat się dla nas zmienił, całe życie się nam zmieniło, a w zasadzie tego życia zostaliśmy pozbawieni. Być może ktoś z nas wegetuje, próbując o własnych siłach jakoś zachować twarz. A nie da się, jeśli nie uruchomimy tego silnika, którym jest nasze wewnętrzne serce, czyli w pojęciu biblijnym moje najgłębsze ja, z którym mogłem nigdy w życiu nie mieć kontaktu. Może we mnie żyje taka mała dziewczynka, trzyletnia, czteroletnia, którą właśnie kiedyś zranił, czy ojciec, czy kolega, czy wujek jakimś głupim słowem. Może żyje we mnie mały chłopak, ten, który w pierwszej klasie nie mógł przeskoczyć przez skrzynię na WF-ie i wszyscy koledzy się śmiali, albo ten, który miał nocną polucję na koloniach, a ktoś wziął to prześcieradło i mówił: zobaczcie, co się naszemu koledze dzieje. Słuchajcie, to jest tak, ja spotkałem faceta, naukowca, który nie założył rodziny, bo się właśnie moczył w dzieciństwie i wszyscy się z niego śmieli. Czy wiecie, jakie on miał zranione serce? Przysięgam, się to ciągle po nocach śni, w kółko i to samo. My często mówimy, gdybym ja miał innych rodziców, to ja bym był inny. Gdybym ja miała inną urodę, to ja bym była inna. My szukamy powodów na zewnątrz, nie powody na zewnątrz. Powody są wewnątrz. Jeśli tu jesteś zraniony, cały świat ci się wydaje beznadziejny. Ty się sama sobie wydajesz beznadziejna. Koledzy się wydają beznadziejni. Życie i tak dalej. Bo pamiętajcie, serce ma oczy. Święty Paweł w listach swoich pisze: niech Bóg da wam światłe oczy serca. Święty Pawle, jakie oczy serca? Tak, oczy serca. My na świat nie patrzymy tymi oczami. Stąd jest rozkaz. Jeśli stąd przyjdzie rozkaz, oczy, macie widzieć wszystko na czarno, wstaniesz rano i będzie ci się chciało właśnie kołdrę na głowę i pozycję prenatalną przyjąć. Stąd idzie rozkaz. Jeśli rozkaz serca powie, jesteś beznadziejny, spojrzysz w lustro i powiesz: jestem beznadziejna. I może cię 100 osób przekonywać. Jeśli z rozkaz pójdzie z serca, jesteś zerem, możesz już wysłuchać kazań: Jezus cię kocha, jesteś wspaniały. Nic z tego nie wyjdzie. Tu jest centrum. Strzeż, Księga Przysłów w 4 rozdziale mówi, strzeż swego serca, bo tam życie ma źródło. My patrzymy oczami serca na świat. Boże, nieraz sobie mówię, jak ja to późno zrozumiałem. Mi się wydawało, że ja tymi oczami patrzę na świat. Przykłady mógłbym wam do rana opowiadać. To są przeurocze przykłady. Przychodzi chłopak do dziewczyny i przynosi jej piękną różę. Naprawdę piękna. Daje jej. Ona mówi: Boże, co za cud. Gdzieś ty to znalazł. Chyba z nieba ta róża spadła. On mówi: Ewa, chciałem ci powiedzieć, poczekaj, daj spokój, nie przerywaj. Boże, jaka mistyczna róża, jaka poetycka róża, jaka eteryczna róża. Ta róża gra, ona śpiewa, ona tańczy w moich rękach. Gośka, chciałem ci coś powiedzieć, czy tam Ewka, chciałem ci coś do... Poczekaj chwilę, daj mi się do niej przytulić, popatrzeć. Ewa, chciałem ci powiedzieć, ta róża jest na pożegnanie, zrywam z tobą. Co? Trach, trach róża, trach. Zabierz to zielsko. Zabierz tego badyla, co ty myślisz, że na mnie zrobisz wrażenie swoim filmowym pożegnaniem? Znalazł mi się Brad Pitt. Przed 30 sekundami ta róża była eteryczna, poetycka, wspaniała, teraz jest zielskiem. Jestem na przyjęciu u ludzi, pani domu już po obiedzie podaje wszystkim kawę w filiżankach. To mój ulubiony przykład. Podaje jednym, drugim, podaje mi, podaje mężowi filiżankę w szklance, odwraca się i nagle słyszy brzdęk, tłuczone szkło, patrzy, filiżanka rozbita, kawa rozlana, obrus zalany. I do męża mówi: Ty cia Majdo, nie umiesz utrzymać filiżanki. Gdzie ja teraz kupię taką filiżankę do kompletu? Jak ja wypiorę ten obrus? Mąż mówi nieśmiało: kochanie, to nie ja, to twoja mamusia zbiła. Mamusia? Oj, nic się nie stało, mamusiu. Bardzo dobrze, że mamusia zbiła, bo tych filiżanek mam za dużo, w kredensie się nie mieszczą, a obrus wypiorę Arielem, przecież to drobiazg. 30 sekund była tragedia, nie ma, te same oczy. Tak patrzymy na świat. Tak patrzymy na świat. Taki jest nasz obiektywizm. 5000 kibiców GKS-u Katowice i 5000 kibiców przeklętych z Legii Warszawa, ten paskudny klub. Dwóch zawodników na meczu biegnie. Zderzyli się i przewrócili. Legionista i ten z GKS-u. 5000 z Legii mówi: widzieliśmy na własne oczy, sfaulował ten z GKS-u. 5000 z GKS-u mówi: widzieliśmy na własne oczy, sfaulował ten z Legii. Oni się gotowi są bić. Oni gotowi są iść na noże. Na własne oczy widzieliśmy, Ham podciął, kurczę, ten z Warszawy, to jest, przyjedzie to na Śląski, rozrabia, no. Taki jest nasz obiektywizm. Czy sprawy poważniejsze? Przychodziła do mnie taka pewna studentka, na imię miała Ania. Ojciec alkoholik, no tragedia w domu. Płakała, ten ojciec, Ham i w ogóle takie słowa, że tu ich nie powtórzę. Ja mówię, Aniu, nie mów tak, to jest jednak twój tata. No pogubił się totalnie. Co ksiądz mi mówi? Pogubił się, pogubił. Ja go znam. To podkreślała, ja go znam. Ja go widziałam wczoraj w przedpokoju, zapluty, przepraszam, zażegany leżał. Matkę uderzył. I potem znowu. I znowu ubliżania temu ojcu. Ale się zdarzyło, że ten ojciec rozchorował się na nowotwór wątroby czy trzustki, nie pamiętam. Po 3 miesiącach ważył 30 kilo. Ona była u niego w szpitalu. Miał te rurki z tlenem przyklejone plastrem tu pod nosem i oddychał tym tlenem. I kiedy ona była przy nim w szpitalu, on powiedział ostatnie słowo w życiu. Jej imię. Aniu. I umarł. Wybiegła ze szpitala zapłakana i sama do siebie mówiła, potem mi to powtarzała. Ja już nic nie wiem, ja już nic nie wiem, ja już nic nie rozumiem. A jeszcze kwartał temu było Ham, głupi, ja wszystko rozumiem, niech mnie ksiądz nie uczy. A potem po pogrzebie podeszła do brata ojca i zapytała, wujku, jaki był tata? Aniu, ty mnie pytasz, jaki był tata? Przecież ty z nim 19 lat żyłaś pod jednym dachem. Wujku, jaki był tata? Tata? Tata był najlepszym lewoskrzydłowym w szkole. Tak kiwał, że wszystkie dziewczyny się w nim kochały i przychodziły na mecze. Tata był piłkarzem? Dziewczyny się w nim kochały? A szczególnie twoja mama. Mama się tak kochała, tak, biegała za nim. A nigdy mi o tym nie mówili. Aniu, ty jeszcze się wielu rzeczy może dowiesz w życiu. Wielu z was mówi, widziałam mojego ojca, moja matka, mój kolega, widziałam kiedyś na własne oczy, jak do mnie powiedział. Co widziałeś na własne oczy? Serce. Jak masz skrzywione, to wszystko widzisz na czarno. I dlatego nie zmieniamy świat. Pierw musimy zmienić serce, oczyścić. Szatan jest mistrzem świata od światła. Szatan jest operatorem światła. Szatan ma taki reflektor punktowy i różne płytki. Czarna, niebieska, granatowa, żółta. I tak wsadzi płytkę, najedzie na twarz twoją i robisz się czarna. I wszyscy mówią, ona jest czarna. Nie jesteś czarna, zostałeś tak oświetlona. Wiecie, na dancingach wisi taka kula, kto kręci się dookoła i wszyscy na twarzach mają kropki. Nie są chorzy. To tylko kula, to światło czyni. Wiesz, co robi szatan u ciebie? Szatan tak oświetli tatę z dołu niekorzystnie. Patrzysz, mówisz, jak ktoś... Szatan twojego brata tak oświetli. Albo na różowo zrobi jakąś dziewczynę. Boże, bezbłędna, proszę księdza, znalazłem anioła niepokalanego. Wszystko to jest gra świateł. Dlatego Ewangelia to jest ciemność, światłość, światłość, ciemność. Przyniosłem wam światłość, wyście ukochali ciemność. Kwestia jest od środka. Serce, serce i jeszcze raz serce. Jak je uzdrowić? Trzeba wyruszyć w drogę. Dlatego te czytania dzisiaj tak dobrałem. Wyjdź z swojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca Abrahama. Wyjdź. Jezus szedł. Nieprawdopodobne, jeszcze to przeczytam zraz, ale teraz posłuchajcie. Jezus, kiedy byli w drodze do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich tak, że aż się dziwili. Zauważyliście jakiś ten tekst? Jezus wyprzedzał ich tak, że aż się dziwili. Ja zbaraniałem, 100 razy czytałem ten fragment, nie zwróciłem uwagi. Jak to wyglądało, że ten Jezus wyprzedzał szybko? Co on tak idzie? Ale to jeszcze nie koniec. A ci, którzy szli za nim, byli strwożeni. Niesamowita zagadka. Co to znaczy, że ktoś jest strwożony, że inny się spieszy? Gdybyś szła w grupie pielgrzymkowej, twój kolega się spieszy, a ty się trwożysz. Jezus niesamowicie szedł szybko do Jerozolimy. I to może nie chodziło, że on szedł szybko tam ile kilometrów na godzinę, ale energia i pragnienie. Jezus był ciągle w ruchu. Czy zwróciliście uwagę, że Jezus żył 33 lata jako zwykły człowiek przed zmartwychwstaniem? 30 lat spędził w Nazarecie z Maryją, a dla ewangelistów te 30 lat jakby zupełnie było nieważne. Nic. No raz tylko, jak miał 12 lat, ale to też nie w Nazarecie. To też jak był na pielgrzymce do Miasta Świętego i jeszcze na tej pielgrzymce Jezus urządził sobie prywatną, pod pielgrzymkę sobie urządził, że go musieli szukać. Jezus jest ciągle w ruchu. Jezus jest ciągle w ruchu. To, co wam mówiłem wczoraj, że Jezus, że Bóg nas pobudza różnymi trudnymi wydarzeniami. My ciągle marzymy o stagnacji. Myśmy się w dzieciństwie naoglądali tych obrazków z elementarza. Mama gotuje zupę, Tatuś majsterkuje. Kot leży na piecu, piesek merda ogonem, ty bawisz się klockami. I tak marzymy, żeby tak było w całym życiu. Żeby tak szczęścia, spokoju ci życzę. Zobaczcie, jakie my mamy życzenia. Spokoju, co słychać, nic, oj to dobrze, żadnych zmian. Gdzie taka stagnacja u Jezusa? Gdzie jest taka scena? Józef czyta przegląd sportowy. Pan Jezus bawi się kostką Rubika. Maryja piecze szarlotkę. Nigdy. Ewangelia to jest ruch. Jak się Jezus rodził, uciekają do Egiptu, w Betlejem, szukają, wracają. Potem Jezus idzie. Czytajcie. Jan 10 rozdział. I znowu starali się Go pojmać. Oni cały czas starali się Jezusa pojmać i zatrzymać. Zobaczcie, w Ewangelii jest konfrontacja dwóch postaw. Ruch Jezusa i wrogowie Jezusa, którzy chcą Go zatrzymać. Ale Go nie pojmali. Jezus mówił, ruszajmy, chodźmy do innego miasta, do innych owiec, aby i one usłyszały Ewangelię o zbawieniu. Ktoś powiedział do Jezusa, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł położyć głowę. Jezus nie miał bazy. Jezus nie miał swojego punktu. Ciągle gdzie indziej. Tu spali w jakimś namiocie, tu w jakiejś grocie, tu może, nie wiem, u swoich jakichś przyjaciół. I ciągle w ruchu, ciągle gdzie indziej. To jest taka jego cecha charakterystyczna. I 3 lata tak w kółko było. Tylko ruch. Nie miał czasu na obmywanie kubka ani rąk. Idzie, góry, woda. Kiedy tam szedł, wyprzedzał innych, także się dziwili. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Ale Jezus nie tylko szybki był w przemieszczaniu przestrzeni. Jezus się spieszył w rozmowach. Pamiętacie rozmowę z Nikodemem, taka charakterystyczna. Rabbi, powiedział Nikodem do Jezusa, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Jezus teraz zgodnie z konwencją, przynajmniej naszą, powiedział, Nikodemie, ty też jesteś mądry, nie głupi, bądź pozdrowiony, Nikodemie. A Jezus jak chciał powiedzieć, Nikodem, nie przynudzaj. Zaczynamy rozmowę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeżeli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodemie, przejdźmy do konkretu. O czym ty tu mi mówisz? Jakieś pochwały, zachęty. Konkret, musisz się na nowo narodzić. Ja się nieraz tak boję przyspieszać, choć wiem, że jako ksiądz powinienem w rozmowach z ludźmi. Przychodzi dziewczyna, mówi, proszę księdza, mam chłopaka, ale jeszcze trochę mam tego starego chłopaka. Stary różni się od nowego stopniem inteligencji, ale co by mi ksiądz poradził? A na horyzoncie, przyznam szczerze, pojawia się trzeci. Otóż ta analiza doprowadza mnie, stój, kochasz Boga? Pierwsze przykazanie. Słuchaj, zanim zaczniemy o chłopakach, potem sobie na końcu zrobimy dodatek, poanalizujemy sobie ich paznokcie, włosy, buty, no co chcesz. Kochasz Boga, jesteś uczciwy, słuchaj, wyspowiadajesz się z wszystkiego, to są tematy. Wyspowiadajesz się z wszystkiego, szczerze, uczciwie, twoje spowiedzi są wszystkie okej, przeprosiłeś wszystkich, oddałeś wszystko. Zacznijmy od konkretnie, słuchaj, spieszmy się, nie ma czasu na analizy. Przeksiędza, te drogi krzyżowe, te drogi, wyprawy krzyżowe, ta analiza mnie dość interesuje. Czy Kościół, proszę księdza, to nie za bardzo przy Koperniku? Słuchajcie, ja nie deprecjonuję tych tematów. Ale pierwsze pytanie, czy ufasz Bogu, czy idziesz do nieba, czy pragniesz nieba? To są Jezus się spieszył. Jezus nie miał czasu na jakieś analizy i analizki. Dlatego chciał jak najszybciej, żeby przekazać ludziom to, co jest najważniejsze. To jest takie charakterystyczne. Zresztą zwróćcie uwagę, to, co napisał ksiądz Jan Twardowski, to już jest kanon polskiej literatury i poezji. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Spieszmy się. Prawdziwa miłość się spieszy. Prawdziwa miłość jest niecierpliwa. Ile razy na pewno stałeś na peronie, pociąg z Krakowa spóźni się o 25 minut. Jezu, kiedy ona przyjedzie? Panie Jezu, weź tym kolejarzom coś przyspiesz. Niech ona przyjedzie. Ile razy chodziłaś dookoła telefonu? Zadzwoni czy nie zadzwoni? Zadzwoni. Dzwoni. O Jezu, to ciotka. Nie, to nie ona. Prawdziwa miłość czeka, jest szybka. Kiedy pracowałem na parafii, chodziłem w pierwsze piątki do chorych. Miałem taką uroczą babcię. Zakochany byłem w niej po uszy. Już niestety nie żyję. Moja pierwsza miłość parafialna, kapłańska. Jak ona już wyglądała mnie w oknie, jak szedłem z komunią. Wiecie, takie okno w Otwocku, stary drewniany dom, waty poukładane, dużo kwiatki, tutaj firanki i twarz tej babci, prawda? taka wyglądająca mnie. Ona była krótkowidzem, więc ja przechodziłem przed jej oknem i ona mnie nie zauważała. A ja bardzo się bałem, żeby jej nie zaskoczyć, stukając do drzwi, bo żeby ona w panikę nie wpadła. Więc przechodziłem przed jej oknem, patrzę, nie zauważyła mnie. Więc stawałem naprzeciwko mnie, jej, nachylałem się. I ona patrzyła z zewnątrz, ja z zewnątrz i się tak na nią patrzyłem. Ona, jak widziała moją twarz z 25 centymetrów, popatrzyła tak z pół minuty i powiedziała: Jezu, idzie. Więc ja jej dawałem czas, żeby ona zapaliła świecę, bo żeby nie spaliła chałupy. Jak zapaliła świecę, to ja dopiero stukałem, wchodziłem, kładłem Najświętszy Sakrament na stole, a to był czas jeszcze stanu wojennego, ona miała na łóżku takie poduszki, wielką, mniejszą, taką piramidę z poduszek i pod największą poduszką leżało pół czekolady jedynej. Twarda czekolada wedlowska dla mnie przygotowane, to skarb w tamtych czasach. Ja mówiłem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, stawałem ja, stawała babcia, stawała pani, która mnie asekurowała tam, oprowadzała po tym domu. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii Świętej, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I zaczynał się cyrk, bo babcia brała pół czekolady, przerzucała sobie tyłem do drugiej ręki, za plecami tej pani i szukała mojej kieszeni w sutannie. A kieszeń w sutannie jest trudno znaleźć, więc babcia kiwała do mnie jak na konia i mówiła: nastąp się. Kiedy trafiła tą czekoladę i wrzucała ją do kieszeni mojej, wracała do modlitwy, trafiając często na fragment: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I ja byłem młodziutkim księdzem, miałem rok kapłaństwa, nie uwierzycie, czarne włosy, szczupły, no w ogóle lalka. I chciałem jakiś powiedzieć: proszę panią, dokumenty Kościoła zabraniają w czasie modlitwy wkładania czekolady. Musimy być posłuszni przepisom liturgicznym. I właśnie to mi się przypomniało. Spieszcie się kochać ludzi. Ta babcia się nie mogła doczekać. Ona już tą czekoladę trzymała dla mnie 3 tygodnie. Szybko, szybko, żeby już ten ksiądz przyszedł. Pana Jezusa zdążymy przyjąć, modlić się, ale żeby już miał tą czekoladę w kieszeni. To jest prawdziwa miłość. Spiesz się. Możesz komuś sprawić przyjemność? Twoja koleżanka kiedyś powiedziała: fajny masz tam notesik. Daj jej ten notesik dzisiaj. O 2 w nocy ją obudź. Cześć, ja z notesikiem, sorry. Możesz kogoś przeprosić. Wiesz, żeście się z kumplem spieli ostatnio o ten program, bo miał ci wgrać, nie przyszedł, ty żeś się wkurzył i ty cierpisz, i on cierpi. Słuchaj, stary, tylko wyjdziecie, weź wyjmij komórę, przeproś go. Szybko, spieszmy się. Jezus był taki, on się ciągle spieszył. Jezus był ciągle właśnie taki niespokojny w sensie pozytywnym, bo chciał jak szybciej ludzi doprowadzić do Pana Boga. I dlatego wszystkie drugorzędne problemy były dla Niego jakoś mało istotne i nieistotne. On rozmawiał tylko o rzeczach ważnych. Przyprowadzili do kobietę cudzołożną do Jezusa. No to co, Panie Jezu, można takie kamienować, czy nie można? A kto jest z was bez grzechu? Ty jesteś bez grzechu? Ty? Wycofali się. Konkret Jezusa. Troska o zbawienie świata. Dokąd to przeprowadził? Zaprowadził na Golgotę. No tu się wydawało, że szatan wygrał. Żeby Jezusa zatrzymać, trzeba go było przybić gwoździami. Twarde, wielkie gwoździe, do dechy go przybić. No nareszcie. Już nie będziesz chodził, już żeś zawisł na krzyżu. A Jezus wisi na krzyżu i się spieszy. Dobry Łotrze, dzisiaj jeszcze będziesz w raju ze mną. Nie powyjmuję ci gwoździe. Co tam powyjmuję ci gwoździe? W raju będziesz ze mną. A potem umieraj. Wszyscy, no, zatrzymany, nie zatrzymany. Prosto poszedł do piekła, żeby zwiastować tamtym, że będą wyzwoleni jego śmiercią. A za 3 dni znowu jest. I co mówi? Wstaje z grobu i od razu ma dla apostołów jeden komunikat. Idźcie do Galilei szybko, ja was tam wyprzedzę. Spotkamy się w Galilei. Maria Magdalena, jak to zakochana kobieta, zobaczyła Jezusa i chciała go przytulić tak mocno, tak zatrzymać. Ile razy w waszych gestach uczucia na pewno to jest: słuchaj, nie oddychaj, trzymam cię, nie, nic nie mów, niech tak zostanie na wieki. Nie zatrzymuj mnie. Charakterystyczne słowa Jezusa: nie zatrzymuj mnie. Słuchaj, nie zatrzymuj Jezusa. Nie zatrzymuj Jezusa w swoim życiu, w swoich relacjach. My, powtarzam, kiedy osiągniemy jakieś szczęście, Wigilia, Sylwester, imieniny, jesteśmy na Mazurach, słońce świeci, mówimy: o Jezu, żeby tak już było zawsze. Panie Jezu, chodź tutaj do mnie i dla Ciebie się leżak też znajdzie. I tak sobie zostaniemy. Nie, idziemy. Wakacje się kończą, rok akademicki się zaczyna. Dalej. Wszystko szybciej. Chrześcijanin jest to człowiek ruchu. Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. Przepraszam za słowo, Jezus chce nas wszystkich zassać. przyciągnę wszystkich do siebie. Chodźcie, nie zostawajcie w świecie. Kościół nie jest od tego, żeby budować świat tutaj. To, co mówiłem, Jezus kusił i szatan kusił Jezusa do dobrego. Panie Jezu, po co Ty będziesz tych ludzi zbawiał? Wiesz, ile z tym będzie kłopotu? Przecież Ty jesteś mocny. Pstryknij raz, a wszyscy będą zdrowi. Pstryknij drugi raz, a wszyscy będą mieli domy. Pstryknij trzeci raz, a wszyscy będą szczęśliwi. Jezus to mógłby zrobić. 6 miliardów ludzi uzdrowić. Boże drogi, nie pstrykałbym, mrugnąłby powiekami. I szatan mówił, wszystkim im daj szczęście, spokój, zdrowie, tylko ich nie zbawiaj. Niech pozostaną w tym szczęściu, zdrowiu, ale w śmierci. A Jezus przebił skorupę śmierci i się pospieszył. To jest nieprawdopodobne. Jakieś ogromne nieporozumienie jest w tym, że dla wielu ludzi Kościół jest symbolem stagnacji. Katolicyzm to zachowawczość, spokój, wszystko tak samo. Spotkałem takich ludzi, którzy mówili, proszę księdza, lubię niedzielę. W niedzielę zawsze budzę się punktualnie o 8:00. Włączam sobie kwadrans wojskowy w telewizji, w radiu na jedynce. Żona robi jajecznicę. Potem się ubieram, biała koszula, idę do kościoła, mój ulubiony filar, staję przy tym filarze, już wiem, co ksiądz powie na kazaniu, rzucam 2 złote, no inflacyjny nawis nieraz uwzględnię. Potem idziemy z żoną do cukierni, kupujemy 4 ciastka, 2 bajaderki, 2 babeczki, wracamy do domu. Jak ja lubię kościół, jak ja lubię chrześcijaństwo. Wszystko to samo od dzieciństwa, mój filar ulubiony. A kościół to jest ruch. Oczywiście nie chodzi tu o przestrzeń. My mamy nieraz odbyć inną długą drogę. Właśnie tą do konfesjonału, tą do prawdy o sobie. Tą właśnie do drugiego człowieka, żeby go przeprosić, czy z nim się pojednać. Długie drogi są przed nami. Pogadać może właśnie z Twoim Ojcem, którego Twoje serce pokazuje Ci strasznie i fatalnie. A łzy mają w oczach ludzie, którzy do mnie przychodzą, mówią, nienawidzę swojego ojca, nienawidzę swojej matki. A ja mówię, wiesz, że gdybyś zachorowała, to ta twoja niedobra matka sprzeda wszystko. Kolczyki, telewizor, wszystko sprzeda. I na kolanach będzie przed lekarzem błagać, żeby cię operował. Żadna koleżanka tego nie zrobi. Żaden twój idol z telewizji, żaden twój idol muzyczny tego nie zrobi. A twój ojciec będzie płakał, jeśli się dowie, że tobie coś się stało. Ty zresztą też. To, co pan Jacek Pulikowski opowiada, przyszła do niego kobieta, mówi, nie kocham męża, nie kocham męża. Gotuje mu pani? No gotuje, ale go nie kocham. Pierze mu pani? No piorę, ale go nie kocham. A gdybym miał wypadek i tak tramwaj by mu nogi obciął. O Jezu, niech pan tego nawet nie mówi. My jesteśmy właśnie, ten nasz rozum ciągle coś kręci i kombinuje, bo się kochamy i pragniemy i tęsknimy za sobą, a pleciemy takie bzdury. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, proszę księdza, ja już nie będę, nic ze mojego chrześcijaństwa nie będzie. Ja już mam dość tego chrześcijaństwa, ja już mam dość tych wszystkich nauk, to już nic nie daje. Ja gram w tą grę w nim. Tak? Masz dość nauk chrześcijaństwa? Zdejmij krzyżyk z szyi, oddaj mi krzyżyk. Oddaj mi swoją Biblię, oddaj mi swój krzyżyk ze ściany. Od dziś nie wolno ci przyjść już do kościoła i od dziś nie wolno ci się już spowiadać i nie wolno ci się modlić. No to co ksiądz mówi? Niech ksiądz mi nie zabiera Pisma Świętego. No przecież masz dość. Znaczy mam dość tak, że nie mam dość. Ja mogę powiedzieć, że mam dość, a księdzu nie wolno mi mówić, że ja mam dość. Spróbujcie zdemaskować te nasze gierki. Jak ci koleżanka powiedz, ale jestem gruba, to powiedz, masz rację, jesteś gruba. Jak śmiesz tak mówić? Ale jestem, to kiedyś jeden z księży, biskupi mówią często, ja niegodny biskup, sługa, szczęść Boże księże niegodny biskupie. Gramy w gierki, kochamy rodziców, nawet tego ojca pijaka, czujemy, że to nie takie proste. Poranił nas, jego ojciec być może poranił, wojsko go poraniło, życie go poraniło. Jezus wędrował i mamy tą daleką drogę odbyć właśnie choćby do Niego. Tak mi się spodobało świadectwo tego młodego chłopaka, który wykonał telefon życia. Był w takiej sytuacji jak wy, na studiach i nagle go olśniło, że nigdy w życiu ojcu nie podziękował za to, że go od lat utrzymuje, a szczególnie teraz, że płaci za jego studia. Chodzi do pracy, chociaż nie lubi tej pracy, ale wstaje o 5 rano, idzie na jakąś tam zajezdnię, czy tramwajową, czy autobusową i pracuje. I ten chłopak mówi, nie no, muszę z ojcem raz w życiu pogadać. Podszedł do telefonu, tętno 147, ciśnienie 800 na 300, ale wybija te numery. Ojciec odebrał. Cześć, tato, co je, to ja. O, Andrzej, cześć, już proszę mamę. Nie, tato, ja do ciebie. O, do mnie, tato. Przepraszam, to może się zdziwisz. Chciałem ci podziękować, wiesz, za to, że dzięki twojej forsie mogę studiować. Cisza w telefonie. Andrzej, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję, wiesz. I akademik mi opłacasz i wszystko. No wiem, żeśmy się sprzeczali często, ale dzięki, tato. Cisza. Andrzej, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, staruszku, dzięki. Cisza. Andrzej, to ja dziękuję. Będzie mi łatwiej żyć. Ten telefon trwał 60 sekund. Jeden impuls. A to był telefon życia. To był telefon, który odmienił jemu szczęście i ojcu. Macie na komórkach po jednym impulsie. I to jest prawda o Chrystusie. Spiesz się, a nie analizuj. Analiza tutaj... Nieprawdopodobny był ten pośpiech Chrystusa. A jeśli ktoś marzy za tym gniazdkiem, żeby sobie żyć i ułożyć życie, jest w Piśmie Świętym mowa o kimś, kto mieszkał, bo Jezus nie mieszkał. Jest mowa o kimś, kto mieszkał. Ciekawe, czy zgadniecie, o kim to mowa. Już czytam. Jezus przybył do krainy Gerezeryńczyków i był tam chłopiec opętany przez złego ducha. Mieszkał on stale w grobach. Grzesznicy stoją. Grzesznicy mieszkają. Zresztą pamiętajcie w pieśni Zachariasza. Wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Jeśli stoisz w miejscu, to jesteś w grzechu. W grzechu się mieszka. W świętości się idzie i się chodzi. Czy ty mieszkasz, czy ty żyjesz, czy ty biegasz? W niebie będzie nieprawdopodobny ruch. Szykuję kazanie już na najbliższą niedzielę do moich kochanych owieczek warszawskich. I to księga Izajasza. Na końcu czasu Bóg przygotuje ludziom ucztę z najwyborniejszego mięsa i z najwyborniejszych win. My się boimy nieraz fantazji Pana Boga. Widzieliście nieraz obrazy chwały niebieskiej. Aniołowie stoją, rączki złożone, Maryja taka piękna, wszyscy oddają pokłon barankowi. A Izajasz się nie bał napisać. Koniec świata, zbawienie, uczta z najwyborniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Kto z was namaluje taki obraz? Piotr rozpala grilla, Jan leci po zgrzewkę. Jakub już tacki rozkłada. Tak. Tak, uczta. I to Pan Bóg mówi nie to, że przygotujemy jakąś tam ucztę. Kiełki i woda mineralna. Nie, będzie wino i mięcho. Chłopaki, mięcho będzie dobre. Oczywiście to nie dosłownie, ale w tym kierunku pójdzie. Bóg chce ci dać kwestię życia. Dlatego nam się niebo wydaje nudne. Co my w tym niebie będziemy robić? Jak to, co będziemy robić? Pismo Święte mówi, będziemy panować. W końcu będziemy panować. My, którzy się ciągle boimy. Tamten jest ważny, ten mnie skrzyczy. Ta jest inteligentniejsza. Ja nad niczym nie panuję. Nad niczym nie panuję. A w niebie będę panować. Właśnie ta Boża błogosławiona pewność. Musimy do tego dorosnąć. Ale musisz wyruszyć w drogę. Musisz wyruszyć w drogę. Widziałem kiedyś na wakacjach, facet posadził swojego synka na gałęzi i mówi, skocz do tatusia. Tatusiu, złapiesz mnie? No jasne, że cię złapię, no skacz. On zaczął się z tej gałęzi tak suwać, pośladek po pośladku, zamknął oczy i trach. Prosto w ramiona ojca. Tato, jak fajnie, jeszcze raz. No to tata go posadził, jeszcze raz. Tato, jeszcze raz. I skakał z tej gałęzi się, dzieciak zadowolony. I to jest chrześcijaństwo, bo Pan Bóg mówi, skocz. Skocz. Panie Boże, złapiesz mnie? Złapię cię. Masz jutro egzamin, ten jeszcze zaległy. Całą noc pracowałeś nad ściągawkami. Zapalniczka do kibelka i pstryk, spalamy wszystkie. Panie Boże, ale bez tych pomocy nie znam. Ja Cię złapię. Masz tych płetw pirackich, że już upychasz kolanem pod łóżkiem. No to nożyczki i wiławianki i puszczała je do falującej wody. Braveheart piracki, szkoda, fajny film, trach. Gladiator, piracki, fajny film, trach. Musical, koty, fajny film, trach. I do śmieci. Oczywiście szatan ci będzie mówił, jak będziesz żył bezpłytno, słuchaj, przecież wiesz, ci artyści tyle zarabiają, to wiesz, poza tym jeden ksiądz kiedyś powiedział, że podobno wolno, to że to prawo się ma zmienić, tnij te pirackie płyty i wywalaj. Poczujesz rano ulgę. Trochę będzie smutno, trochę jeszcze się tam zatęskni, ale przejdzie. To jest właśnie to szaleństwo Ewangelii, do której jesteśmy wezwani. Skocz z drzewa, złapie cię. To zawsze dzieciom opowiadam przykład na rekolekcjach, jak to przyjechał cyrk do miasta, rozpięli linę między jednym dachem domu i drugim dachem domu i cyrkowiec po tej linie na rowerze przejechał. Brawo, aplauz, jesteś rewelacyjny, super, brawo. A cyrkowiec ludzi mówi z góry, ludzie, wierzycie, że ja po tej linie na rowerze wrócę? Jasne, jesteś rewelacyjny. Kto ze mną wsiądzie na rower? O, sorry, dzięki, nie za bardzo. Jezus mówi, ufacie mi? Jasne, Panie Jezu, ufam Ci. Ale wierzycie, że jestem wszechmocny? Jasne, Panie Jezu, jesteś wszechmocny, nie ma problemu. No to właśnie wyrzuć te płyty, to właśnie przeproś się z koleżanką. To właśnie powiedz koledze, że nie będziecie już mieszkać razem. Koniec, dzisiaj się wynosi. Ale Panie Jezu, no ja Ci ufam, że jesteś wszechmogący, ale jak to będzie? No, to co wczoraj mówiłem. Jeden pas bezpieczeństwa, drugi poręcze, ufam Tobie. Kochani, nie chodzi w chrześcijaństwie o przykazania. Poznałem wszelką doskonałość, ale Twoje przykazanie sięga dalej. Tak, mamy iść dalej niż tylko w nie cudzołóż, nie kradnij. Mamy iść dalej w tą rozmowę z Ojcem. Mamy iść dalej w głębie swojego serca, wsłuchiwać się w swoje serce. Czytałem teraz kilka dni temu objawienia, to oczywiście są objawienia prywatne pewnej pani lekarz, dentystki, bodajże z Brazylii. I ona opowiadała nieprawdopodobną historię. Według tego, co ona pisze, była po drugiej stronie. Widziała czyściec. Widziała, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. I mówiła, że mniej więcej wygląda to tak, że Pan Bóg nam puszcza film życia. To, co pokazuje nam nas. Różne wydarzenia z życia mówimy. Tutaj mówimy to, co mówimy ustami. Tylko, że ten film ma napisy. W czasie tego, co mówimy ustami, film pokazuje na napisach, co myśleliśmy naprawdę w sercu. Witam serdecznie Pana, Panie Dziekanie. Bardzo się cieszę, że Pana widzę. Cholera wyzdrowiał. O, koleżanko, słuchaj, ślicznie wyglądasz w tej sukience. Ale se dobrała kieckę, niech ją licho strzeli. Myśli serca i myśli rozumu. Nasza podróż, ta, w którą nas Jezus, zaprasza, to jest podróż do naszego serca. Nie musisz daleko biegać, nie musisz jeździć po jakichś rekolekcjonistach, być może do spowiedzi, być może, ale być może wystarczy wszystko to, co masz w Katowicach, w akademiku, tu w duszpasterstwie, ale podróż masz odbyć w głąb serca. Ludzie się boją swojego serca. Znam takiego spowiednika, któremu jak ktoś na rozmowie duchowej mówił, nie wiem, to mówił, otworzę okno i cię wywalę. Dlaczego to robisz? Nie wiem. My wiemy. Tylko trzeba wejść w głąb serca. Dlaczego tego człowieka nie lubię? Dlaczego tamtego pragnę? Dlaczego płaczę? My wiemy. I trzeba iść właśnie po tych myślach. Pamiętajcie, uczucia są inteligentne. Uczucia są głosem głębi serca. Idź po uczuciach. Dlaczego się denerwuję? My właśnie nieraz mówimy, dlaczego się denerwuję? Ciśnienie spadło, ząb mnie boli. A Bóg powiedział do Kaina, dlaczego masz smutną twarz? Gdybyś nie grzeszył, nie byłbyś smutny. Bardzo często powodem naszych grzechów jest nasza upokorzona pycha, nasza wściekłość. I właśnie trzeba wejść w głąb serca, medytować ze światłem Pisma Świętego, odbyć podróż do tego małego chłopca i małej dziewczynki, który tam we mnie jest i mi nieprawdopodobnie może rozrabiać. Błagam was, szukajcie. Kto szuka, ten znajdzie. Nieraz mi ktoś mówi, ksiądz nie daje szczegółowych rozwiązań. Ksiądz mówi, diagnozę może i nie złą, ale co mam robić konkretnie? Nie dam ci konkretnej diagnozy. Jeśli jesteś dziewczyną zaniedbaną, smutną, ostentacyjnie negującą swoją kobiecość, to ci mówię, kurs tańca, ładny makijaż i otwórz się i zacznij się śmiać. Ale jeśli cały czas bazujesz właśnie na tańczeniu, to wskakuj w dżinsy i leć na rekolekcje ignacjańskie. Rozumiecie? Jeśli ktoś dużo gada w towarzystwie, zawsze w towarzystwie musi dużo mówić, to jego droga do serca przejdzie, wycofaj się. Nie mów tyle. Ale jeśli ciągle stoisz z boku i nie mówisz, to ci powiem odwrotnie, zacznij mówić. Rozumiecie? My się musimy przeciwstawić naszym tendencjom, za którymi się kryje nasze serce. Być może trzeba będzie jechać. Być może trzeba będzie pojechać, poszukać. Miałem takie piękne spotkania z tymi młodymi ludźmi. Kiedyś na targówku kończyłem rekolekcję. Przychodzi grupa młodych ludzi. Proszę księdza, chcieliśmy z księdzem pogadać. Tłumaczę, że już 9, że późno, że jeszcze mam pociąg jakiś tam nocny do Lublina. Jechałem, proboszcz mnie miał odwieźć na stację. Ale chcieliśmy z księdzem pogadać. Mówię, słuchajcie, będę u was za 2 tygodnie w parafii jeszcze. Spotkamy się, usiądziemy, pogadamy. No trudno, szkoda, odeszli. Przyszedł chłopak, ta sama śpiewka. Proszę księdza, mogę z księdzem pogadać? Słuchaj, nie da rady, późno. Ale proszę księdza, parę minut. Słuchaj, jeszcze jadę do Lublina. Proboszcz, zobacz, siostra chce zamknąć kościół, dzwoni kluczami. Proboszcz trąbi już na mnie, żebym się spieszył. Nie da rady, będę za 2 tygodnie u was w parafii, to pogadamy. I wtedy ten chłopak, cudowny człowiek, złapał mnie za rękę i mówi, jak księdza nie puszczę. Rozumie ksiądz? Ja mam życiową sprawę. Ksiądz mi mówi za 2 tygodnie, a ja nie wiem, co będzie jutro. O kurczę, cwaniaszku. Zakonnica uderzała kluczami, proboszcz trąbił, naprawdę piękny duet zrobili. Wyszliśmy z tej zakrystii, stanęliśmy tak przy latarni, trzymał mnie za rękę. No miał rzeczywiście nieprawdopodobny problem, ale to było piękne. Jezus chce, żebyśmy byli głodni. Kto szuka, ten znajdzie. Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie. Wszyscy, którzy jesteście udręczeni, głodni, ślepi, przyjdźcie do mnie, pragnijcie, pragnijcie. Co Jezus mówi do Samarytanki? 6 facetów miała. Jezus nie mówi, ho, 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 źle skończysz, Samarytanko, tylko gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, prosiłabyś, a dałbym ci wody żywej. Gdybyś wiedziała, kto jest tu, nie płakałabyś, narzekała, tylko byś prosiła. Jakżeż Pan Jezus kocha tych, co chcą gwałtem zdobyć Królestwo Niebieskie. Musisz, Panie Boże, musisz. Jakżeż Pan Bóg kocha tych, którzy się z Nim kłócą, którzy się domagają. Najpiękniejszy jeden z fragmentów Biblii. Boże, jak dobrze, że On jest. Jak się Jeremiasz pokłócił z Panem Bogiem. Jak Jeremiasz miał już dość tego swojej wiary, posługi prorockiej Panu Bogu. I co mówi? Panie Boże, od dziś nie będę Ci służył. Mam już tego dość. Bo co się odzywam? Muszę ludziom wieścić zagładę i karę. Mam już dość. Uwiodłeś mnie, Panie. Uwiodłeś. Znowu się tłumacze bali przetłumaczyć. Tam w oryginale nie jest uwiodłeś. Jak ktoś z was nie wie, to nie zgadnie. Jeremiasz mówi do Boga, zgwałciłeś mnie, Panie Boże, zgwałciłeś mnie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Ale koniec, koniec roboty. Wypisuję się z tej firmy, Panie Boże. I kiedy to powiedział, jego serce zaczęło żyć. Wiesz, dlaczego może twoje serce nie żyje? Bo masz pretensję do Pana Boga. Wielką pretensję do Pana Boga w głębi serca, że twój ojciec pije, że jesteś taka lękliwa. Że nie masz super urody, że nie jesteś tak inteligentna, że pochodzisz z jakiejś wioski, że jesteś chora. Twoje koleżanki silne, uśmiechnięte, a ty pigułka za pigułką. I masz żal do Pana Boga w sercu, ale się boisz powiedzieć, bo jak to na Pana Boga krzyczeć, mieć żal do Pana Boga. Więc przychodzisz i mówisz, wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chwała Tobie, Panie, chwała. Przestań czarować, powiedz naprawdę, co o Nim myślisz. Tak, Panie Boże, mam Cię dość. Może ten przykład słyszeliście, bo to też opowiadam go wszędzie, bo jest przepiękny. Wrocław, katedra. Jeden z moich znajomych księży poszedł się pomodlić, wziął klucze od zakrystii, zamknął się w kościele, usiadł sobie w ławkach, półmrok i modli się. Nagle te drzwi się od zakrystii otwierają, jeszcze raz wchodzi stara zakonnica. Nie widziała tego księdza. Podeszła przed krucyfiks, stanęła przed Panem Jezusem i mówi, ty Żydzie. Ty, Żydzie, taki wstyd przed całym klasztorem, żeby mi do rana była sprawa załatwiona. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto z was się tak modlił? Kto z was się tak modlił?
Ojcze nasz, który się z niebie świeci, mnie to wszystko jest to, co zdrowaś Marioski, śpiewa mi Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Ale jak zadzwoni komura? Cześć Gośka, co ty powiesz? Ewka oblała? Jezus chce fascynacji, kłóć się z Nim, nachodź Go, żebyś miał Cię dość, rozumiesz? Żeby w niebie znowu mówili, no, modli się ta spod 43. Znowu nam łącza przegrzewa. Ale naprawdę, kochani, dlatego jesteśmy tacy, my mało chcemy. Chrześcijaństwo jest to religia dla zachłannych. Jak ja chodzę po ludziach, rozmawiam z ludźmi, to jestem załamany. Proszę księdza, ja to się tylko modlę, żeby to dziecko zdrowe było. Drogie Panie, żeby mi się dobrze chowało, żeby w domu była zgoda. Tylko tyle chcesz? Żeby ci się dziecko zdrowo chowało? Co to, tucznik jakiś, kurczę, czy? Przecież jak ja bym miał takie dziecko, Jak ja bym miał takiego ślicznego synka, ja bym chciał z nim żyć wiecznie. Ludzie kochani, bądź zachłanny. Ja chcę spotkać mojego tatę. Zmarł w 97 roku, byłem na rekolekcjach w Londynie. Ja chcę go spotkać. W pewnych sprawach nie zdążyłem do niego zadzwonić. Ja chcę żyć wiecznie. Moja mama, staruszka, odejdzie do Pana Boga. Boję się tego momentu. Ale ja chcę z nią żyć wiecznie. Ja nie chcę ich oddać. I to jest chrześcijaństwo. A nie, żeby zdrowo było, żeby jutro nie padało, bo się z chłopakiem umówiłam. Pan Jezus wicherek w telewizji, kurczę. Więc pragnijcie, chcijcie, kłóćcie się, zmagajcie się. Jakie to są piękne te właśnie różnego rodzaju sposoby, jakimi ludzie chcą tego Pana Boga przekabacić. Przez dach chodzili, biegali za Nim, ganiali Go łódką dookoła. On ich za to kochał, widzieli. Z tego się chce, żeby ktoś pragnął. My też tego chcemy, żeby mnie ktoś pragnął, żeby ktoś mnie chciał. Dlatego żony są takie zmartwione, mówią do męża: kochasz mnie? No powiedz, kochasz mnie? No przecież ci raz mówiłem. I koniec, to takie małżeńskie pragnienie. Kochani, może na koniec. Pamiętam, kiedyś z przyjaciółmi wybraliśmy się w góry na Czerwone Wierchy. Niesamowity upał, skwar. Doszliśmy do połowy i wszyscy myśleliśmy o jednym, ale każdy się wstydził powiedzieć, że się wycofujemy, bo za gorąco, nie da rady. To słońce waliło tak na ten stok pod kątem 90 stopni. W końcu ktoś mówi: słuchajcie, nie ma sensu, wróćmy się, wyjdziemy kiedy indziej. Wszyscy: o, świetny pomysł, dobry pomysł. Że na to nie wpadłem. A jeden chłopak z nami był z AWF-u. On trenował biegi. Mówi: to wy se tutaj stańcie przy tej skałce, skoczę na te Czerwone Wierchy i zobaczę, jak tam jest. I on, nie wiem jak on to zrobił, ale on po prostu sobie dla treningu wbiegł na te Czerwone Wierchy. Stanął na górze i zrobił rzecz niegodną pochwały, bo łamiącą przepisy Parku Narodowego, ale zawołał z góry: chodźcie, stąd jest niesamowity widok. Jak myśmy zobaczyli jego gębę roześmianą, zafascynowaną, rozglądającą się, to też żeśmy pożałowali, że szkoda, że tam nie jesteśmy. I jakoś się wgromadziliśmy. Mamy tutaj górę, Czerwony Wierch. Za 7-12 minut ksiądz jeszcze podniesie wysoko hostię. Jezus będzie mówił: chodźcie, stąd jest niesamowity widok. Ale iść to nie, że po schodkach będziecie wchodzić. My do was zejdziemy. Idź tu, w głąb, w siebie, po myślach, po uczuciach, po tragediach, po wspomnieniach, po snach, po odruchach. Idź tu, w środek. Stamtąd jest niesamowity widok.
Rekolekcje z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem.